na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Gardeja. Myślę, że możemy rozpocząć. Jest nas, część komisji ma pełne składy już. Ja może na początku przedstawię program dzisiejszego posiedzenia. Otóż tak, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Punkt drugi to jest informacja o przygotowaniu do okresu zimowego na 2017-2018 rok w gminie Gardeja. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Następnie będziemy mieli rozpatrzenie projektów uchwał. W tym w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obręb geodezyjnych Gardeja, gmina Gardeja. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 22/7, 23/66 oraz działki nr 22/2 obręb geodezyjny Jaromierz. W sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej gminy Gardeja. W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej gminy Gardeja. W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2018. O zmianie uchwały nr 37/200/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Gardeja, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gardeja, o zmianie uchwały nr 27/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2017 rok, o zmianie uchwały nr 27/136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, sprawy wewnątrzorganizacyjne i zamknięcie posiedzenia. Stwierdzam prawomocność posiedzenia. Mamy 9 radnych na 15. I może od razu przejdźmy w takim razie do informacji o przygotowaniu do okresu zimowego 2017-18.
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 17-18 w gminie Gardeja wygląda następująco. Drogami krajowymi zajmować będzie się obwód drogowy Kwizyn na ulicy Owczej 7. Drogą, na której będzie sprawował odśnieżanie, jest to droga krajowa nr 55 na odcinku Gardeja Kwizyn. Za drogi wojewódzkie będzie odpowiedzialny rejon dróg wojewódzkich w Sztumie. Będzie odpowiedzialny za drogi numer 522 Prabuty Trumieje Sobiewola, drogę numer 523 Gardeja Trumieje oraz drogę numer 532 Gardeja Sodlinki Kwizyn. Za drogi powiatowe odpowiada starosta powiatu. A są to drogi takie jak droga numer 3207G Sodlinki Otłowiec, droga numer 3219G Trumieje Butowo, droga numer 3220G Czarne Górne Trumieje, droga numer 3231G Bądki Jaromierz, droga numer 3222G Wandowo Czarne Dolne, droga numer 3233G Krzykowce Zebrdowo, droga numer 3224G Zwandowo-Cygany, droga numer 3225G Rozajny Małe, droga numer 3217G Rakowiec Otoczyn Murawy Kołodzieje, droga numer 3213G Nowa Wioska Klasztorek, droga numer 3230G Krzykosy Otoczyn, droga numer 3233G Rakowiec Krzykosy, droga numer 3234G Gardeja Łacin, droga numer 3235G od drogi wojewódzkiej 523 w stronę Czarnego Małego, droga numer 3228G Wandowo-Murawy oraz droga numer 3229G Licze-Bronno-Otoczyn. Natomiast drogami gminnymi, za drogi gminne będą odpowiedzialne poszczególne osoby oraz instytucje, które zostały podzielone na rejony. Rejon pierwszy będzie odpowiadać Zakład Gospodarki Komunalnej, w skład którego wchodzą takie miejscowości jak Gardeja 1, Nowa Wioska, Otoczyn i Murawy. Rejon drugi będzie odpowiedzialny pan Marek Zieleniak. Są to miejscowości takie jak Otłowiec, Otłuszko, Czachówek, Cygane i Bątki. Rejon numer 3 to jest, za rejon numer 3 odpowiadać będzie pan Sławomir Małkiewicz. Będzie odpowiadać za takie miejscowości jak Czarne Dolne, Czarne Górne, Pawłowo, Trumieje, Pratławek, Klecewo, Wilkowo i Przemysławek. Rejon numer 4 pan Marek Sobianek i będzie on odśnieżał drogi gminne z miejscowości Gardeja 2, Gardeja 3. Rejon numer 5 pan Rafał Puchocki będzie odpowiedzialny za drogi w Czarnym Małym 2, Czarnym Małym 1, Zeberdowie i w Olszówce. Rejon numer 6 za ten rejon odpowiedzialny jest pan Mateusz Lewandowski, a w skład którego wchodzą takie miejscowości jak Rozajny, Rozajny Małe, Krzykosy, Wandowo, Klasztorek i Jaromierz. No i z mojej strony to było wszystko.
Czy macie Państwo jakieś pytania do tej informacji? Tak proszę.
Ja mam pytanie tutaj odnośnie tego odśnieżania pierwszego rejonu Gardeja 1, Nowa Wioska, Otocin Murawy. To jest zakład gospodarki komunalnej. Ja nie wiem jak to, chyba że są dwa ciągniki. No bo odległość to jest drugi koniec gminy. I no przy jakimś awaryjnym odśnieżaniu, ja nie wiem ile to będzie trwało, kiedy ciągnik dojedzie. Chyba że dwa ciągniki i ten jeden będzie stacjonował w tych okolicach.
Na tą chwilę na razie nie jest tak przewidziana taka możliwość, aczkolwiek jeszcze staram się znaleźć osobę chętną, która by zajęła się właśnie tymi trzema ostatnimi miejscowościami, to znaczy Nową Wioską, Otoczynem i Morawy. Jeżeli mi się uda uzyskać taką osobę, to zmienię to trochę ten rozkład, a jeżeli nie, to jeszcze rozmawiałem z panem Nemańskim i jak ktoś, kto jest w obwodzie, zawsze nam pomoże.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Proszę, pan Wyrzy Krawicki.
Mam jeszcze takie pytanie, co ze stawkami za odśnieżanie, bo jak co roku wiadomo, nasi operatorzy się dość mocno uskarżają, że te stawki od wielu lat zostają jakby bez zmian. A niektórzy na przykład, no może i to jest właśnie skutek tego, że niektórzy nie przystępują do tych prac. Wiadomo, te prace są w miarę nie, pod tym względem niewdzięczne, że to no niestety trzeba być dyspozycyjnym 24 na dobę. A niektórzy operatorzy się śmieją, że nie mają wolniejszych biegów wszędzie już.
No też słyszałem takie głosy, powiem szczerze, no będę starał się, żeby w następnych latach jednak stawka była albo zwiększona, albo ewentualnie gotowość, jakaś opłata za gotowość. Na razie jest bez zmian, tak, na razie jest bez zmian.
Ja mam jeszcze, bo na odśnieżanie, tylko kto teraz będzie tutaj, nie wiem, czy tylko sołtys będzie telefonicznie powiadamiał, czy jakiś mieszkaniec może, bo no bo sołtys mieszka tam, gdzie mieszka i nie wszystko widzi, gdzie się dzieje, a ta rozbieżność to jest w ogóle, ja mówię cały czas tutaj o tym rejonie jeden, nie?
W tym momencie no sołtysy są przede wszystkim do tego uprawnieni, żeby dzwonić ewentualnie, no mieszkańcy ewentualnie do sołtysów wtedy mogą prosić, jeżeli tam jakieś tereny są nieodśnieżone właściwie. No my też również, my, no policja, straż pożarna ewentualnie.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę.
No jeżeli będzie taka sytuacja, to gmina będzie musiała pomóc wręcz. No, będziemy starali się, żeby wszystko było w porządku.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Prosimy, żebyś mówił do mikrofonu i zakłamy nagrywane, bo po coś to robimy, tak? Także prosimy.
To nie takie pytanie, tylko po prostu chciałem, korzystając z okazji, z tego miejsca podziękować panu za naprawienie nawierzchni drogi na przy ulicy Brzozowej. I chciałbym przypomnieć o tym znaku stop, co żeśmy rozmawiali, że pan pamiętał, dobrze? Dzięki.
Proszę, radny Wiśniak, tak? Ja mam takie pytanie, czy jest minimalna kwota, jaką sołectwo musi odłożyć na zimowe utrzymanie dróg?
W tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jak dowiem się, to na następnym spotkaniu odpowiem.
Czyli rozumiem, że na sesji, gdyby takie pytanie zostało zadane, to będziemy już od musiać odpowiedź mieli, albo w tym dniu, tak? W środę spotykamy się. Aha, tak, jest 10%, tak? Odpisu sołeckiego. To, czy to jest jakieś w takim razie obligo? A jak sołectwo zrobi 9-8, to co wtedy się stanie? Aha, no to gdzieś to jest zapisane, tak? Rozumiem, czy to jest taka nieformalna. Tak, proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Obligatoryjnie, proszę Państwa, pamiętacie, że kwestie finansowania, odśnieżania dróg troszeczkę na przestrzeni lat nam się zmieniały. Było takie, że robiliśmy wspólną rezerwę z 10% odpisu przewidzianego z rad sołeckich. To była taka rezerwa. Często bywało tak, że oczywiście jeszcze Urząd Gminy dokładał. Pamiętacie Państwo, że później, jeszcze jak ja też byłam sołtysem, w całości obciążenie odśnieżaniem zostało przerzucone na rady sołeckie. I proszę Państwa, to co wspomina Pan Jan, nigdy nie zdarzyło się takiej sytuacji, że jeżeli była potrzeba, żeby nie wyjechały pługi. Natomiast zasada tego, co Pan tutaj radny Stanisław podnosi, proszę Państwa, albo jest, że odśnieżanie kończy się powiedzmy dla sołectwa minusem jakimś i rozpoczyna się, tak jak w przypadku chociażby Pana sołectwa, Panie Stasiu, to byście wiecznie byli na minusie, jakby przeszła zima. A proszę Państwa, pamiętacie taką zimę jeszcze chyba pod koniec ubiegłej kadencji, kiedy tydzień zimy wyczyścił kompletnie kasy i szczególnie te położenia takiego chociażby w jarach jak sołectwa Otoczyn, gdzie pług przejeżdżał, za chwilę było nawiane. Także proszę Państwa, jest takie przyjęte zabezpieczenie 10%, ale powiem tak, że sołectwa robią to bardzo przeróżnie, w związku z tym, że jeżeli jest większa pula tych dochodów, sobie tam, ale jak w przypadku małego sołectwa, jakbyście mieli oddać 10%, to chyba nawet tej sumy nie robicie. Jest taka zasada, że w miarę zdrowego rozsądku sołectwa planują, natomiast urząd czy w ten sposób, czy w ten i tak po prostu zabezpiecza.
Tak, jeszcze kilka pytania.
To jeśli przekażemy 10% sołectwa i nam zabraknie, to schodzimy z rezerwy bądź z innych środków, czy urząd gminy dokłada?
Panie radny, pan odpowiedział na to, co powiedziałam, że jest przeróżna. Proszę Państwa, jeżeli sołectwa stać na to, to rzeczywiście, jeżeli na przykład, no rzucam, zaplanowało 5000 na odśnieżanie, proszę Państwa, my przestrzegamy, jak jesteśmy na zebraniach, żeby każdy te podstawowe rzeczy sobie rezerwował. Natomiast jest przeróżnie. Czasami ludzie naprawdę, sołectwo przeznacza taką kwotę, którą od razu wiemy, że nie wystarcza. I często jest tak, że po prostu jest potem to przerzucane, jeżeli sołectwo ma pieniądze.
Czy to zostało już wyjaśnione dla Pana, Panie Radny, czy jeszcze? Dobrze. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie ma, tak? Dziękujemy bardzo w takim razie. Aha, jest dobrze.
To znaczy może mojego kolegę uspokoję, że ja naprawdę mieszkam daleko i tyle lat dojeżdżam do pracy, jakoś nie było problemów z dojazdem i z odśnieżaniem. No tak w całej gminie to z mojego doświadczenia po prostu, a tyle lat dojeżdżam. Także tutaj myślę, że i w tym i w następnym roku będzie normalnie. Dziękuję.
Jeśli to było do mnie, to nie wiem, ja nie mówiłem, że jestem niezadowolony z odśnieżania, także że tak sprostuję. Ja się tylko pytałem o rozliczenie, także nie mówiłem nic, że jestem niezadowolony z odśnieżania. Wręcz przeciwnie, dziękuję.
Najważniejsze, żeby śnieg spadł na święta, a później już może go nie być, albo trochę na ferie zimowe. Myślę, że ten temat możemy już zamknąć. W takim razie dziękujemy bardzo. Teraz będziemy mieli sprawozdanie z działalności wójta. Panie wójcie, poproszę, jeżeli można. Panie wójcie, żeby do mikrofonu, tak? Tutaj bo nagrywamy wszystko też.
Sprawozdanie z działalności wójta. Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim byłem w Otłowcu w szkole. Na 12 tam było spotkanie, podsumowanie konkursu Barwy Jesieni. I z tego tytułu lekkie takie mam, lekki poślizg. 26 października podpisałem akt notarialny dotyczący wykupu działki pod drogą gminną Otłowiec Cygany od pani Kułubackiej. Był to drugi akt notarialny. Pierwszy to był od państwa Kupieckich. Czekamy teraz na dokumentację jeszcze uzupełniającą do przepisu notarialnego z panem Szubą. 27 października organizowany był turniej piłki nożnej imienia żołnierzy wyklętych na obiektach szkoły podstawowej w Gardei. Udział w tym turnieju brały drużyny z powiatu kwidzyńskiego. Tam było około 12 czy 13 zespołów. 29 października odbyło się spotkanie z seniorami z gminy Gardeja, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei. 4 listopada w Otłowcu w szkółce dokładnie odbyło się podsumowanie polowania w ramach święta myśliwych, Hubertów tak zwany. To się nazywa Pokot, gdzie zostałem zaproszony przez 4 koła z terenu naszego powiatu. 9 listopada 2017 roku brałem udział w konferencji podsumowującej powiatowe ćwiczenia obronne kryzys 2017. Otrzymaliśmy materiał filmowy. Jakby ktoś chciał zobaczyć, obejrzeć, jak to wyglądało, to jest ładnie w tym jest nagrane i można dla celów takich metodycznych, szkoleniowych, to przejrzeć tą dyskietkę. 10 listopada brałem udział w Trumieja w Szkole Podstawowej w Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości złożyliśmy wieńce pod tablicą pamiątkową przy kościele Gardei Centrum. 13 listopada w Urzędzie Gminy Gardeja, tutaj w tej sali, brałem udział w zebraniu z Pomorską Izbą Rolniczą. Omawiane były tematy przede wszystkim kampania buraczana i obrót ziemią w powiecie kwidzyńskim i w województwie pomorskim. No i tutaj dużo było takich uwag dotyczących zbioru buraków. Z naszej gminy tam jest 30 kilka hektarów, zostały buraki zebrane. Znaczy chodziło o cukrownię Malbork, bo nie mylić, bo tam po drodze jak się jedzie do koło pana Domozycha, to były buraki, ale były wiezione gdzieś tam do Chełmży czy Glinojecka, nie wiem dokładnie. No i obrót ziemią w powiecie kwidzyńskim, w województwie pomorskim. Ten obrót to już się właściwie polega na tym, że sprzedaje się, wystawia się ziemię do dzierżawy albo do sprzedaży. Te tak zwane nieużytki, jakieś takie częściowo zalane wodą, szczególnie w tym okresie. No niestety nie były omawiane problemy rolników z uprawami. Tego tematu w ogóle nie było. Dzisiaj w Rijewie o 10 czy 11 odbywa się spotkanie właśnie w urzędzie w Rijewie z Pomorską Izbą Rolniczą, ale ze względów organizacyjnych nie mogłem uczestniczyć. 15 listopada tutaj w tej sali w Urzędzie Gminy Gardeja odbyło się spotkanie informacyjne organizowane przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania. Jakby ktoś chciał szerzej, to można wejść na stronę i tam zobaczyć te działania, które jeszcze mogą być wykorzystane przez różne organizacje, między innymi przez gminy. 17 listopada odbyła się Wieczór Poezji Patriotycznej w świetlicy w Cyganach, organizowany przez Szkołę Podstawową w Cyganach, koło gospodyń wiejskich panią Sołtys, mieszkańców. 21 listopada był Dzień Pracownika Socjalnego i złożyłem podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. 23 listopada odbieraliśmy inwestycje, budowa chodnika w Rozanach wraz z małą infrastrukturą. Jest to pierwszy etap. Drugi etap zaplanowany na 2019 rok. Porozumienie jest ze starostwem powiatowym w Kwidynie. 24 listopada w Szkole Podstawowej w Morawach odbył się Wieczór Poezji z udziałem uczniów i nauczycieli oraz mieszkańców oraz zaproszonych gości. 27 listopada, no to już dzisiaj, biorę udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja i tutaj niedopisane jest właśnie to spotkanie, bo nie wiedziałem, że tam dojadę. Różnica jednej godziny w szkole podstawowej wernisaż Barwy Jesieni. Szkoły podstawowe z całej gminy brały udział, wszystkie szkoły z klas 1-3. Jutro również udział w Komisji Budżetowej Rady Gminy Gardeja. Dziękuję ślicznie za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do sprawozdania Pana Wójta? Tak, proszę.
Miałem dotyczące tego spotkania na temat tej drogi między Otłowcem a Cyganami. Pan Wójt powiedział, że już są te działki oprócz Pana Szuby, tak? Czy moglibyśmy zaplanować jakiś inny sposób robienia tej drogi niż ten, który był na pierwszym etapie, bo nie minęło jeszcze, nie minął nam jeszcze czas, żebyśmy zrobili całą tą drogę, a pierwszy etap już jest tak wybity, wygląda katastrofalnie, nawet miejscami to gorzej niż ta droga, gdzie ona jest jeszcze nierobiona, tutaj koło szkółki. Tam jest dziura na dziurze, byśmy musieli to może jakoś inaczej przemyśleć, bo już praktycznie ten cały odcinek teraz nadaje się do remontu.
Tak, to prawda, w całej gminie, w całym kraju jest, w sobotę byłem w Kurzętniku, tam drwęca wjeżdża, już wpływa do tej miejscowości, znaczy płynie przez środek miejscowości i wylała na boki, brakuje, nie wiem, 30 centymetrów, żeby już po ulicach pływała. Na polach wszędzie pływa, tonie i to między innymi, że ta droga już jest uszkodzona, to jest spowodowane między innymi takimi niespotykanymi, intensywnymi opadami i nie ukrywam. A czy będzie przepis materialny, kiedy będzie, to nie wiem. Trudno cokolwiek planować jest, bo nie mamy aktu notarialnego do końca i nie można deklaracji składać na coś, co nie wiadomo, czy będzie. Czekamy z niecierpliwością i musimy czekać. Panie Bąciarzie, nic nam nie pozostało innego. A jaka technologia by miała być tam obrana? Skąd pieniądze? Trudno jest powiedzieć. Już pamiętam, w latach 70., 80. planowano połączenie asfaltem. Część był położony tutaj do szkółki, tam prawie że do końca szkółki, ale pewnie tych środków zabrakło, były inne też zadania. I na dzień dzisiejszy wygląda tak sytuacja, że nie ma całości przepisu notarialnego. Ja się cieszę, że mamy już od dwóch mieszkańców państwa kupieckich i panią Kubacką, którzy przepisali, cieszyli się, że ta droga będzie dalej poszerzana. Otrzymali wynagrodzenie pieniężne zgodnie z wyceną rzeczoznawcy. My nie wyceniamy, bo my nie mamy uprawnień do tego i według wyceny rzeczoznawcy. No i musimy dalej czekać na ostatni etap tego przepisu zamiany działek. Jak Państwo wiedzą, to tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do wprowadzenia? Nie widzę. Dziękujemy. Ja mam teraz taką małą propozycję. Jest Pan Dyrektor Biblioteki Publicznej. Myślę, że gdybyśmy mogli jakby tutaj rozpocząć od projektu uchwały dotyczącej nadania imienia Bibliotece Publicznej i nadania statutu Bibliotece Publicznej. Tak? Można? Nie macie Państwo uwag do tego? Prosimy Pana w takim razie.
Dobry. Czy mam przeczytać ten projekt, czy... No właśnie.
Proszę przedstawić nam, tak? Bo projekt też mamy wgląd do niego, także...
Tak. Właśnie. Więc jest to, można powiedzieć tak, sprawa czysto formalna, dlatego że w ramach porządkowania tych dokumentów, które są w bibliotece, okazało się, że Biblioteka Publiczna w 96 roku otrzymała imię Janusza Korczaka i było to na wniosek Koła Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Gardei i Rada Gminy podjęła taką uchwałę. Potem w 2002 roku została podjęta uchwała przy okazji wydzielenia biblioteki ze struktur Gminnego Ośrodka Kultury i zabrakło tam tej nazwy. Nie pojawiła się w ogóle. Nie było też po drodze żadnej uchwały, która by odwoływała. Nie było też żadnego takiego jakiegoś wyraźnego aktu gdzieś zapisanego. Dopytałem pracowników. Wszyscy zgodnie potwierdzają, że cały czas była używana ta nazwa i była w użyciu imienia Janusza Korczaka. Co więcej, także pieczęci, które jeszcze świętej pamięci pan Krzysztof Gojt się posługiwał, we wszystkich księgach, wszędzie cały czas były używane jako imienia Janusza Korczaka. I stąd wniosek o nadanie imienia, dlatego że w związku z tym, że powstał nowy podmiot, czyli Biblioteka Publiczna w 2002 roku, ma oddzielny NIP, oddzielny REGON, trzeba by było po prostu uporządkować tę sprawę. Do tego wszystkiego, kiedy już został skierowany do pana wójta już po poprawkach ten projekt statutu, zadzwonili do nas także pracownicy z Biblioteki Wojewódzkiej właśnie z tym zapytaniem, dlatego że w Bibliotece Narodowej przy okazji uzyskania dotacji na nowości wydawnicze, tam także przejrzano na statut i wychwycono właśnie ten brak umocowania tutaj formalnego. No i stąd wniosek o to, aby nadać to imię zgodnie, jak było z wolą tam Koła Przyjaciół z 96 roku. No i jest także druga uchwała, druga projekt, zmiany statutu, dlatego że w statucie... Nadania właśnie. Pierwotnie były skierowane jako zmiany, ale w związku z tym nadaniem imienia jest tutaj też przygotowany nowy statut i dla większej przejrzystości po prostu został wykorzystany nowy statut, który był opracowywany dla innej biblioteki i na tym się oparliśmy, dlatego że wszystkie zapisy były aktualne. Też zostały zawarte wszystkie te istotne funkcje, które pełniła biblioteka. Oczywiście zostały dodane także... czego nie było w poprzednim statucie i to jest zabezpieczony też tutaj interes biblioteki, są wymienione filie, dlatego że w przypadku, gdyby kiedyś w przyszłości przyszło jakoś ograniczać funkcję biblioteki, trzeba wystąpić do Biblioteki Wojewódzkiej, taka jest procedura i na 6 miesięcy wcześniej trzeba to ogłosić, więc tutaj to wszystko jest wymienione, jak wygląda struktura biblioteki. I w zasadzie to wszystko. Jeszcze może jedna taka kwestia. Ja też dla ostrożności, bo upewniłem się w Bibliotece Wojewódzkiej, czy my nie potrzebujemy także zaopiniować tej zmiany. I uzyskałem taką odpowiedź, że gdybyśmy rzeczywiście planowali, bo takie też dostajemy co roku zapytanie, czy planujemy na przykład usztuplenie działalności biblioteki, czy planujemy połączenie biblioteki ze szkołą, w takim przypadku musielibyśmy wystąpić obligatoryjnie do Biblioteki Wojewódzkiej. W tym przypadku nie jest to wymagane, ale mimo wszystko, ponieważ jesteśmy tam w dobrych relacjach, wysłałem ten statut do zaopiniowania i jest to określone jako sprawa pilna. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek jeszcze zastrzeżenia, to mają dzisiaj ten statut przeglądać i do jutra jeszcze nam dadzą odpowiedź, jeżeli by były jakieś uwagi Biblioteki Wojewódzkiej. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do uchwały? Tak, proszę.
Znaczy, panie przewodniczący, tu zostały przedstawione dwie propozycje uchwał i chodzi o drugą, czyli nadanie statutu. Tutaj mam uchwałę z 2004 roku w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gardei i otóż w paragrafie 8 punkt 2 był taki zapis. Dyrektora biblioteki powołuje się na okres 5 lat i odwołuje wójt po zaciągnięciu opinii Biblioteki Wojewódzkiej Gdańską. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się do konkursu na podstawie regulaminu określonego odrębnie przez wójta zarządzeniem. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony dyrektor, wójt w porozumieniu z komisją konkursową powierza to stanowisko osobie przez siebie wybranej. No, tego zapisu nie ma teraz w statucie.
Tak, tego statutu nie ma w zapisie, tego zapisu nie ma w statucie, dlatego że podobnie jak w regulaminach, które były teraz aktualizowane, nie praktykowane było duplikowanie przepisów prawa i to jest z punktu widzenia praktycznego, dlatego że zasady powoływania dyrektora określa ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej i tam jest to określone, że może tam w określonej liczbie mieszkańców może zostać ogłoszony konkurs, a może być to z powołania i ten przepis jest nadrzędny. W związku z tym z praktyki, żeby nie trzeba było w momencie, kiedy na przykład zmieni się ustawa, tak jak było w tym przypadku, nie trzeba było zmieniać statutu od razu. Bo tu na przykład w poprzednim statucie mieliśmy na przykład też zapis, który tu się nie pojawia, że wynagrodzenie pracowników jest realizowane w oparciu o ustawę i tam była z 91 roku zacytowana ustawa, która już dawno się zmieniła. Przepraszam, rozporządzenie, bo weszło nowe. W związku z tym nie zostało to zawarte z tego powodu, że i tak obowiązuje nas ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. To z tego wynika.
Wszystko się zgadza. W ustawie jest taki zapis, tylko z tym, że to są jakby ramy podane w ustawie, czyli od 3 do 7 lat jest zatrudniany dyrektor biblioteki, a tutaj w statucie mieliśmy po prostu już to jakby dookreślone, czyli było wskazanie, że to ma być, to zatrudnienie ma wyglądać na okres 5 lat. No nie wiem, czy tutaj akurat takiego zapisu nie powinno być, skoro on tutaj no, był wprowadzony jakby odrębną uchwałą podczas zmiany z tego statutu biblioteki.
No tak, no tutaj główne zmiany, jakie były w statucie, przyświecało dostosowaniu do przepisów prawa, tak? Czyli jakby trzymanie się tego, co mówią aktualne przepisy. Także tu też nie było jakiejś woli, żeby na przykład usuwać. Tym bardziej, że powiem szczerze, ja ten statut, tą uchwałę znalazłem po długim okresie, tą aktualizację, bo w bibliotece nie znalazłem tego statutu. Znalazłem za to pierwotny statut, w którym był zapis właśnie ten, który mamy na początku, czyli w ogóle nie było tej aktualizacji o przeprowadzeniu konkursu. I z czasem, tak, potem dopiero znalazłem ten w 2004 roku, kiedy szukałem tutaj w urzędzie, dopiero znalazłem, nie? Przeglądając uchwały.
No dobrze, ja nie mam więcej pytań.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Nie. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Może tak, jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą nadania imienia Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja, kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią dla uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękujemy bardzo. Ale myślę, że chyba mamy większość, tak? Większość, dobrze. I kto z pań dotyczy tutaj nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Gardeja imieniem Przekorczaka? Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią do uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwóch, tak? Dwie osoby mam tutaj wstrzymujące. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo też.
Myślę, że teraz wrócimy do normalnego porządku, czyli czy mamy tutaj już osobę, nie wiem, czy pan sekretarz, czy ktoś inny, jeżeli chodzi o plan... Aha, tak? To tak, możemy, jeżeli nie mamy tutaj, nie możemy podjąć tego tematu do zagospodarowania, mamy też tutaj roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, bądź też program profilaktyki, nie wiem, tak? Poczekamy w tej chwili.
Tak? Jest na szkoleniu.
Aha, rozumiem. Jeżeli pani kierownik może, to bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, tak jak co roku, od wielu lat, pod koniec roku Rada Gminy zapoznaje się z gminnym programem profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych i narkomanii i taki również program został przygotowany na 2018 rok. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 ustawy o wychowaniu strzeżności i przeciwdziałaniu alkoholizmowi właśnie do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych. Realizacja powyższych zadań właśnie jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Do tej uchwały mamy załącznik numer 1, czyli gminny program. Proszę Państwa, ten gminny program możemy podzielić na główne cele. To jest przede wszystkim zmniejszanie spożycia alkoholu, zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień, zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa, zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia. Drugie takie działanie, które obejmuje program, to są działania w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych. Trzecie działanie, które zawiera program, to jest działania w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. I następne działania to są działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowania dla skutecznej realizacji gminnego programu rozwiązywania. Proszę Państwa, do tego jest do programu dołączony plan wydatków. Wydatki przyjęliśmy, proszę Państwa, na poziomie ubiegłego roku, czyli 81 tysięcy dotyczy przeciwdziałania alkoholizmowi, 4 tysiące to jest narkomania z takim standardowym podziałem, bo ten sposób wydatkowania jest taki sprawdzony. Tutaj nic tu się nie zmieniło. Zmieniły się tylko, proszę Państwa, akty prawne, między innymi w tym paragrafie 6. ustalenia wynagrodzenia wysokości, to jest uaktualizowane. I to chyba wszystko z mojej strony. Jeżeli są pytania, to słucham.
Czy ktoś z Państwa ma pytania? Tak, proszę, pan przewodniczący.
To właśnie nie jest takie pytanie, a taka może mała uwaga. No dosyć często i tutaj właśnie w tym regulaminie i następnym, jakim będziemy mieli tutaj do czynienia, zaraz tutaj chyba pani Kęsicka nam przedstawi. Ja bym poprosił, aby tutaj na przyszłym roku, już na przyszłym roku to było tak jakoś usystematyzowane i gminę pisać albo z małej litery, albo z dużej. A to jest raz tak, raz siak. Zresztą de facto powinno się z małej pisać, a nie, bo tu nie mówimy ani o organie, nie jest to żadna własna nazwa. Tak. No dziękuję.
Ja mam też taką prośbę może, nie tyle uwagę, to prośbę. Jest też taki problem dopalaczy. To jest dosyć poważny problem i myślę, że może ten program, bo mówimy też o narkomanii, tak nie wiem, czy to z ustawy wynika nazwa narkomania, ale czy ten program mógłby też jakby objąć gdzieś tam swoim działaniem, czy swoimi programami sprawy tych dopalaczy, jest to trudno zauważalne. I pytanie jest takie, czy są jakieś możliwości przeciwdziałania paleniu przez dzieci jako e-papierosy, no bo jeżeli młodzież wchodzi sobie do toalety, jakiś zapach truskawkowy sobie tam się ulatnia, no co z tym jest złego, a jest to też przecież palenie, jakby nie było.
Panie Przewodniczący, w punkcie pierwszym główne cele i metody w podpunkcie zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień są wymienione w podpunkcie F programy. Między innymi jest tam dopalaczom mówimy nie. Także takie programy również są już w szkołach realizowane. Jeżeli chodzi o program przeciwdziałania nikotyzmowi, to jakby samo pobyt w placówce, są takie nawet porozwieszanie, nie palimy na terenie szkoły wokół i tak dalej, jakby samo siebie wychowania młodzieży. Natomiast nowum, jakie będzie w przyszłości realizowane, to nie sama ustawa o wychowaniu w trzeźwości, ale okazuje się, że ważniejszym aktem prawnym nie będzie ta ustawa, ale ogólnopolski program zdrowotny i między innymi z takich zadań, które są nową, to też będzie przeciwdziałanie nikotyzmowi, więc może już na następny rok jeszcze będzie ten program rozszerzony o samodziałanie przeciwko nikotyzmowi. Ale myślę, że my takie programy, które realizujemy w szkole, zresztą i same szkoły, placówki, same siebie, oprócz komisji alkoholowej realizują takie programy. Myślę, że ten problem jest również, panie przewodniczący, ujęty.
Mówi pani też o komisji alkoholowej. Chciałem zapytać, czy są jakieś takie sukcesy, że tak powiem, w sensie takim, że osoba została oddana do ośrodka uzależnień, leczenia, nie wiem, jedna nawet rocznie, tak, i udało się jakieś tutaj pozytywne rezultaty osiągnąć?
Jeżeli chodzi o problem leczenia, to proszę Państwa, sam problem tkwi w prawie. To znaczy mechanizmy są. Są mechanizmy, że osoba, która nie podejmie tutaj wezwania i nie pojawi się do punktu konsultacyjnego, w każdy czwartek tutaj w tej sali również przyjmuje psycholog, nie podejmie sama z siebie, są działania, że kierujemy na przymusowe leczenie. Ale muszę Państwu powiedzieć, to jest kwadratura prawa, że nawet jeżeli sąd rodzinny wyda taki wyrok, takie orzeczenie, to osoba, która pojawi się w ośrodku, musi wyrazić zgodę. I często bywa tak, że jeżeli nawet po wielu miesiącach, a nawet latach, proszę Państwa, dojdzie do takiej, dla dobra tej osoby uzależnionej, to kwestia polega na tym, że po prostu jeżeli nie będzie się chciał sam podjąć tego leczenia i zostać w ośrodku, to jest bardzo ciężkie do weksowania przez prawo. Takie jest prawo w tej chwili.
Proszę, Pani...
Kierownik, ja mam takie pytanie, taką sugestię, może taki pomysł, bo problem alkoholowy, kiedy się pojawia, to go nie widać. Sąd najczęściej reaguje, kiedy już problem alkoholowy sięga zenitu, dna, czyli cierpią na tym najczęściej dzieci, coraz częściej piją mamy. I to się zastanawiam, czy nasza gmina nie chciałaby lub jakoś tak wyjść naprzeciw i przez jakąś kampanię społeczną dotrzeć do tych osób, które są często wykluczone społecznie, bo w małych miejscowościach takie matki najczęściej siedzą w domu, gotują, zajmują się dziećmi, po cichutku piją, a jak się robi problem, to się wtedy jakby tą matkę napiętnuje i to i tak naprawdę nie ma racji bytu. I tak sobie pomyślałam, że może jako gmina byśmy w jakiś sposób mogli dotrzeć do tych dzieci, które są właśnie też przez to gorzej postrzegane swoich rówieśników, żeby jakoś wspomóc. Bo ja wiem, że są pewne tam różne, sztampowo jakoś się działa, tak? Są tam kluby anonimowych alkoholików, jest asystent rodziny, GOPS się włącza, sprawy w sądzie, ale tak od ludzkiej strony zacząć z tymi ludźmi rozmawiać. Wszak alkoholizm to choroba.
Pani radna, oczywiście, że jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i wszelkie podpowiedzi. Natomiast pani dotknęła bardzo trudnego problemu w sensie, kiedy alkoholik lub rodzina związana uświadamia sobie z tym problemem. Najczęściej to jest tak, jak pani mówi, już jest bardzo, bardzo późno. Kwestie też umocowania prawnego, że proszę państwa, tak naprawdę na leczenie, już nie mówię samo zapobieganie, zaraz do tego wrócę, tylko i wyłącznie może skierować osobę właśnie komisja alkoholowa lub prokurator. W związku z tym dalej rodzina, która jest też ofiarą w cudzysłowie osoby pijącej. Proszę Państwa, bywa tak, że tu przychodzą, proszą o pomoc, ale to co wskazujemy i również przy współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, jak zaczęliśmy analizować ile tak naprawdę jest tych pozytywnych skierowań czy kwestii leczenia,
albo wydawało nam się, że sąd wydaje bardzo kontrowersyjne czasami wyroki. To akurat na terenie pani, nie będę mówiła z imienia, nazwiska, osoba uzależniona musiała dojść do takiej tragedii podpalenia mieszkania, a sąd i tak nie wydał przymusowego leczenia. Pani sędzina mówiła, że zabrakło tak zwanego elementu społeczno-rodzinnego, bo najczęściej, proszę Państwa, bywa tak, że kiedy już przychodzi do rozstrzygnięć bardzo przykrych sądowych, to rodzina najczęściej albo zastraszona, albo zmanipulowana, bo to są alkoholicy, to są bardzo inteligentne osoby, biorące na litość inne rzeczy, albo wycofuje wniosek, albo tak dalej, w związku z tym. Natomiast ja myślę, że kwestia takiego rozszerzenia kampanii zapobiegawczej jest dobrym pomysłem, że bo najczęściej to jest tak, jakbyśmy sobie zrobili test, czy ja jestem uzależniony, czy jestem alkoholikiem, czy innym, przepraszam Państwa za taką sugestię, to okazuje się, że każdy uważa, że jest dopiero problem, jak ja piję pół litra dziennie. Okazuje się, że ja mogę pić kieliszek koniaku, ale codziennie. I to już jest uzależnienie, którego absolutnie sobie nikt nie zdaje sprawy. Także myślę, że to jest dobry pomysł i będziemy na tym myśleć.
Ja jeszcze w nawiązaniu do działań profilaktycznych, o których mówiła pani Karolina Nowak, chciałbym powiedzieć, że czy można by zająć się sprawą gardejskiej ławeczki. To też jest taki element trochę taki demoralizujący. Często chodzę wieczorem po pieczywo z dziećmi i tutaj nas taka garstka osób sobie tam z butelką siedzi. Rozmawiałem też z sołtysem Gardej tutaj, Gardej 1, i on mówił, że takie można w tym miejscu postawić gdzieś lampę, żeby bardziej doświetlić tych panów, żeby nie mieli takich mogły głusz. No na pewno, ale nie jest to takie afiszowanie się gdzieś tam przy chodniku, że panowie siedzą, nie?
Panie Łukaszu, to jest też ciężki problem, jak pan zaczął. Między innymi w składzie komisji alkoholowej mamy policjanta. I proszę Państwa, nie zawsze kara jest to dobry sposób zapobiegawczy. To też regulują przepisy, że jeżeli spożycie alkoholu, to powinien być ogródek piwny. Takie osoby nie powinny przebywać, często gdzieś tam chowają, mimo że właściciel sklepu wychodzi na zewnątrz i tak dalej. Proszę Państwa, myśmy też obserwowali i zareagowali. Był taki incydent, że aż ta osoba wylądowała w tym rowie. Przecież to tak nie tak dawno było, żeśmy dzwonili, żeby zabrać. Jest to na pewno nieładne, to nie jest dobrą wizytówką, ale proszę Państwa, po pierwsze powinien reagować właściciel sklepu i co się dzieje. A kwestia druga, no nie zawsze to policja też chce do końca karać, bo taka osoba, no mój Boże, pojedzie do Izby Wytrzeźwień. To też jest na pewno wychowawcze, ale i kosztowne. I kto to ma zapłacić? No rodzina i tak dalej. Także no uświadamiać, może rozmawiać. A tak jak mówiła tu pani radna, no oni się przeniosą gdzieś ciemniej dalej.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie do programu? Nie ma pytań, tak? Przejdźmy w takim razie do zaopiniowania uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2018. Kto z pani, panów radnych jest za pozytywną opinią do tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Teraz zgodnie z planem mieliśmy by przyjąć informacje dotyczące projektów uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak? Aha, dobrze. W takim razie... Dobrze, to w takim razie jeszcze... Czyli roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, tak? To będzie teraz to. Co w takim razie poproszę panią tyle.
Witam Państwa. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także uchwalenie po konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. I tutaj mamy przed sobą taki program roczny, który on był konsultowane. W terminie 16 października do 23 października odbyły się konsultacje. Główne zadania priorytetowe tego programu to ochrona 2018 rok. to ochrona zdrowia i jej promocja, pomoc społeczna, przeciwdziałanie patologiom społecznym, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji, kultura fizyczna, turystyka i sport oraz ochrona środowiska i przyrody. Na ten cel planowana kwota na te zadania publiczne to jest 12 tysięcy złotych. To jest cykliczna uchwała, także myślę, że Państwo są już z nią zaznajomieni, mam nadzieję.
Przepraszam. Czy ktoś z Państwa w takim razie, no bo słyszymy, że program jest co roku w zasadzie taki sam, tutaj nie ma większych zmian. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, propozycje, uwagi to do tego? Tak, proszę.
Ja już to mówiłem prędzej, ale tutaj Pani Justyny nie było, nie?
Aha, no to dobrze. To nie będę się powtarzał. Tak. Czyli wszystkie błędy ortograficzne zostały wychwycone. W takim razie, jeżeli nie ma żadnych takich tutaj poważniejszych uwag, przejdźmy do zaopiniowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy w takim razie bardzo dziękujemy. Czy teraz Państwo chcecie zrobić małą przerwę? Nie, chyba jeszcze nie, tak? Od razu z tym tematem dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego. Dobrze, to zrobimy taką techniczną przerwę, 5-10 minut. Dobrze. W takim razie wstrzymamy nasze posiedzenie, rozpoczynamy dalej.